Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Zawsze jest to jedyne pytanie, kto zaczyna.
Możesz ty zaczynać. Ty lubisz zaczynać.
Ja lubię zaczynać, ale wiesz jak to jest. Nieważne jak się zaczyna, ważne
no,
jak
ja kończę. Kończę.
No dobrze. Cześć.
Cześć.
Co tam u ciebie w ogóle?
Jest dużo.
Chciałbyś coś powiedzieć na ten temat?
Nie, dużo. Wystarczy. Okay. Życie jest intensywne.
No dobrze,
koniec
dobrze.
Roku jest ciekawy. Obfity w różne dziwne rzeczy.
Nie zdradzając tajemnic, myślę, że przyszły rok będzie jeszcze ciekawszy.
No jeszcze ciekawszy, to na pewno.
Ja, widzisz,
to kwestie osobiste, ale zawodowe też możliwe, że będą zupełnie jeszcze inne.
No widzisz, jak to jest życie, nie? To co mi powiesz w ogóle? O czym dzisiaj chciałeś ze mną pogadać? Nie?
No wiesz,
zrobiłeś jakieś dziwne losowanie na Instagramie w ogóle,
tak,
nie?
Zrobiliśmy, daliśmy wam zapytanko, co chcielibyście, żebyśmy zrobili jeszcze ze szlaku Oscarowego. Wrzuciliśmy dwie propozycje. Jedną troszeczkę myśleliśmy, że w ogóle zostanie zignorowana, a okazuje się, że wygrała.
Właśnie chcieliśmy zrobić tą drugą, słuchajcie. Dzięki, że nam nie pozwoliliście.
Film, którego naprawdę spodziewaliśmy się, że w ogóle zostanie zignorowany. A to
dokument,
nagle...
właściwie chyba nigdy tak, nie rozmawialiśmy o dokumencie.
Będziemy rozmawiać o dokumencie.
Słuchajcie, to dzisiaj będzie odcinek o naszych pierwszych razach. My Octopus Teacher. Kino dokumentalne. Let's make movies. No to skoro skończyła się nasza cudowna czołówka, to muszę ci zadać właśnie to pytanie. Jaki był twój pierwszy raz?
Dokumentalny?
A jaki?
O Jezus. O Jezu, nie pamiętam. Aha. Nie jest chyba dobre, że nie pamiętam swojego pierwszego dokumentu.
Musiał to być ten pierwszy bolesny, nie?
Nie bolesny, ale mówimy też o studiach, te rzeczy, które na studiach robiliśmy?
Może być.
A nie, no to na studiach to pamiętasz, lotnisko.
No i jakie miałeś przemyślenia po tym? Krążyła taka legenda, to były stare czasy, kiedy jeszcze krążyły dowcipy o Chucku Norrisie, że właściwie kilkuminutowe etiuda dokumentalna o lotnisku Chopina nakręcona w latach 70. jest możliwa do zmontowania tylko przez Chucka Norrisa, nie? I tylko on to zaliczył.
Razem zalicza tylko Chuck Norris i Bóg, a później są już... No tak, to prawda, że wszyscy... Nie było osoby, która za pierwszym razem zaliczała. Za którym razem zaliczyłeś lotnisko?
Za trzecim.
Za trzecim? O proszę, to jest niewiarygodne. A ty jesteś lepszy w dokumentach ode mnie, ja za drugim.
Ale to były moje pierwsze razy z dokumentem, więc jeszcze nie wiedziałem, jak to się
je. Ja się zatrzymałem na tamtym etapie. się nie rozwinąłem w tej kwestii.
Słuchaj, no to ciebie jako gościa, który raczej dokumentów nie robię, zapytam się tak na dzień dobry, zanim przejdziemy do filmu, z czym to się je właściwie dokumenty? Jakie to są wyzwania dla montażysty, kiedy dostaje taki dokument.
Znaczy, wiesz,
z czym ci się to w ogóle kojarzy? Oprócz z tym, że masą roboty, nie?
To może tak, ja to porównam. Miałem przyjemność robienia dokumenty w Polsce i za granicą.
Gwiazda!
Nie, ale tak jak dobrze wspomniałeś, nie robię tego dużo. Robię bardzo rzadko dokumenty i też dlatego nie mam jakiegoś wielkiej wiedzy na ten temat. Ale wiesz, jeśli chodzi, mogę porównać to właśnie tak. Montowałem z jednym brytyjskim reżyserem, który był turbo przygotowany i mimo ogromu materiału, jaki mieliśmy do ogarnięcia, to pracowało się szybko i sprawnie. Ale dlatego, że on miał cały dokument jakby już zdecydowanie wcześniej przygotowany i skupiliśmy się tylko na budowaniu, przeprowadzeniu jego pomysłu plus delikatne, no jak to wiadomo, zawsze szlify, bo coś tam się inaczej działo po prostu. No ale wiesz, w warunkach, a w Polsce to miałem takie doświadczenia, że no po prostu no ogrom pracy, kręci się o kosmiczną ilość materiałów. Tych godzin materiału jest naprawdę olbrzymia. Tak naprawdę dokument powstaje w montażowni.
Właśnie, no to jest coś, przy czym bym się chciał zatrzymać, bo no nie wiem, czy wiecie, ale z dokumentami to jest tak, że no tak jak w przypadku właśnie trochę filmu, że facet bierze kamerę, wypływa właściwie w wielkie, przepiękne oceany, Nawet to jest ciekawe w przypadku tego filmu, nie z myślą, żeby robić film, bo Craig Foster, który jest reżyserem tego filmu, a jest uznanym dokumentalistą, to tak w ogóle na marginesie zajmuje się chronieniem lasów podwodnych, tak to się mniej więcej nazywa, ma zresztą swoją grupę, która się tym zajmuje, dokumentuje. No i on od 9 lat prowadził taki projekt właśnie nagrywania tych podwodnych lasów, a przy okazji sprawdzania, jak ludzkie ciało reaguje w zimnej, oceanicznej wodzie. I w ogóle nie było mowy o tym, żeby powstał jakiś film, zresztą a nawet jak się zaczyna ten film dokumentalny, to on zresztą mówi, że był na etapie wykończenia właściwie przemysłem filmowym. No i jakby podstawowym problemem dokumentu jest to, że właściwie gdzieś powstaje tona materiału i nie ma tutaj na początku jakiejś takiej myśli odnośnie tego, jak tą historię w ogóle stworzyć.
Znaczy, no może teraz to...
Bardzo często.
Tak, no bardzo często, ale to też nie chcemy, żebyście zrozumieli, że dokument to jest po prostu milion godzin i nagle się siada i o czym to będzie. Nie, jakby pomysł wcześniej jest, tylko tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę to skręci. Nie?
No, pomysł często jest, ale właściwie to zostaje już tylko pomysłem, bo jak się okazuje na końcu, to jakby no to, tak, co no, powstaje, jest dalekie od tego pomysłu.
Jeżeli mamy bohatera, tak? Jakby ty montowałeś kilka takich stricte dokumentów obserwacyjnych bohaterów, prawda? Gdzie masz bohatera, no to jesteś oczywiście skupiony na tym, że montujesz dokument o kimś. Ale to, co z tego dokumentu tak naprawdę będzie, to nigdy nie wiadomo, do którego momentu to dobrnie. Nie? Ja swoje doświadczenia takie z dokumentów, które ja montowałem, to było Marzenia Wrestlera o żyjącym, bo też montowałem o osobach, które już nie żyją. To się zupełnie inaczej, bo to wtedy jest faktograficzny dokument. Ale wiesz, o osobie, która żyje, no to wiesz, jakby zakładasz, do którego momentu chcesz go obserwować. Dlaczego to jest ciekawe? Dana postać ma jakby swój ładunek emocjonalny, coś ciekawego w niej i jakby dążysz do tego, żeby to jak najbardziej opisać. Ale jak się to osiągnie, no to jest wielokrotnie...
Krew, pot i łzy. No. To trochę cytat jak z filmu Gladiator.
Najlepiej chyba montuje się dokumenty, co się chyba obydwoje z tym zgodzimy, w czasie realizacji. Czyli kręci się i jednocześnie się montuje, bo
no wiadomo,
wtedy prościej.
Jest ten wpływ jakby na scenariusz. Ale no właśnie, wejdźmy od tego, że film, o którym mówimy, czyli Czego nauczyła mnie ośmiornica, dostał Oscara za najlepszy film dokumentalny długometrażowy. I zresztą był faworytem tak naprawdę w tej kategorii.
No tam w tym roku faktycznie nie było szczególnie.
Tak, wszyscy mówili, że właściwie ten film dostał i ten film dostał, więc jakby gdybym obstawiał, to...
To jest w ogóle, nie wiem, czy zauważyłeś hegemonię Netflixa, jeśli chodzi o dokumenty.
Tak, ale to właśnie jest ciekawe, dzięki, że ruszyłeś ten temat, bo mi zazwyczaj dokumenty Netflixa kojarzą się z tymi tak bardzo telewizyjnymi dokumentami, których polscy filmowcy zbytnio nie lubią. Mianowicie mówię o tych dokumentach ala Gadające głowy, kiedy do kamery są wywiady, setki, wiesz...
Jak było.
Ale tego jest stosunkowo niewiele. A ja jakby trudno powiedzieć, że ta narracja jakby tyczy się Gadającej głowy, bo ona jest dosyć sprytnie przeprowadzona. I jakby muszę oddać Netflixowi, że to... Chociaż nie wiem, czy Netflix był producentem tego filmu, czy po prostu
chyba
go dystrybuuje.
Chyba zostało to sprzedane po prostu. Tak,
no
mi się
właśnie.
Wydaje. Nie czytałem dokładnie, ale to nawet nie chodzi o to. Jakby mi chodzi o to, że Netflix absolutny hegemon, jeśli chodzi o wygrywanie Oscarów za dokument. To jakby co roku chyba już się dzieje. Jakby nie chcę się, wiesz, nie dam się pociąć za tą informację, ale wydaje mi się, że chyba od 3 lat to non-stop Netflix.
Uwielbiam twoje statystyki, nie?
No ale nie, no to trochę tak jest. No bo wiesz, no na parę lat temu Icar wygrał i sporo tego, naprawdę, sporo. I zazwyczaj tych filmów też jest sporo Netflixowych, więc Netflix ładuje swoje hajsiwo w dokumenty, no i im się to opłaca.
Tak.
Super.
Ja oglądając ten film, tak się zastanawiałem, czy nie dostanę czegoś takiego ala Krystyna Czubówna, wiesz, National Geographic pod wodą, jakaś tam narracja
ten
pod tytułem rybki.
Że tutaj padnie.
No musiał być, nie? Rybki pływają z lewa, te z prawa i tak dalej. No i powiem ci, że gdzieś tam się w sumie zaskoczyłem tym dosyć pozytywnie.
Że nie było lektora czy Krystyny Czubówny?
Się spodziewałem, że go nie będzie, nie? Ale liczyłem na Richarda Attenborough. Też go nie było, nie? Więc jakby już dwa zaskoczenia po prostu, wiesz. Ale chodzi mi o to, że jakby tu no masz bohatera, nie? Jakby w tym sensie, że to jest historia o kimś i co jest ciekawe, nie jest to trochę... Znaczy jest to oczywiście historia reżysera tego filmu, no ale jest historia właściwie jego związku z zwierzęciem,
tak.
Tytułową ośmiornicą.
Ja się tylko dziwię, że on jej nie nadał imienia.
Tak, ale powiem ci, nie nadał jej imienia, ale tu jest ciekawy zabieg, taki trochę ja się czułem, powiem ci, jakbym oglądał kreskówkę Pixara, nie? Bo jakby tej ośmiornicy trochę nadano, wiesz, takich ludzkich cech tak naprawdę.
No tak jest, ale... Że to może sam do tego przyznaję, że czyli autor dokumentu i narrator w jednej osobie właśnie o tym mówi, że był zaskoczony tą ośmiornicą, dlatego że ona właśnie jest mega inteligentna i po prostu, wiesz, to była czysta interakcja. Dlatego to jest ciekawe. No. Dlatego bardzo łatwo było jej nadać jakiś pierwiastek ludzki. Mhm.
No i to, co jest właśnie ciekawe, to to, że właściwie zaczyna się to od tego, że bohater spotyka ośmiornicę i próbuje nawiązać z nią relację. I ta relacja zaczyna się w dosyć ciekawy sposób, czysto dotykowy. Ta ośmiornica, wiesz, na niego wchodzi, zaczyna go jakby dotykać, znaczy, między nimi zaczyna, rodzi się jakaś więź. Tak, ale chodzi mi o to, że no właśnie tu jest ta kwestia, jak zbudować historię. I mi się, ja się zastanawiałem właśnie, jak to będzie zrobione i czy się przypadkiem niestety nie zacznie od, wiesz, tych właśnie podwodnych lasów, tej całej fauny, tego wszystkiego.
Co ale zresztą, się
no nie do końca.
No tak,
to sugeruje, wiesz, to ujęcie, które masz jakby z drona, piękne fale i tak dalej. No ale zaczyna się od historii gościa, który jest wypalony.
No właśnie dlatego, bo wiesz, trzeba było znaleźć sposób, to było opowiadanie o tym, że sobie pływam i znalazłem koleżankę ośmiornicę, trochę mało, no jakby, a poza tym sam tytuł nosi, wiesz, ten film nosi tytuł My Octopus Teacher, czego po polsku, czego nauczyła mnie ośmiornica. No i wiesz, ten facet był na jakimś zakręcie życiowym. Jakim dosyć klasycznym filmowa akcja, czyli po prostu filmowiec wypalony. Już raz o tym rozmawialiśmy.
No właściwie robiąc film, który się robi zawsze tak długo, to po każdym filmie właściwie można być wypalonym i zawsze jest ta, właśnie, zawsze jest to hasło, że to już jest po raz ostatni.
Tak, szczególnie, że to jest dokumentalista, a praca dokumentalisty do najłatwiejszych nie należy, bo jest strasznie czasochłonna. No wymaga wielu poświęceń. Zresztą on w bardzo krótkich, żołnierskich słowach robi właśnie taki wstęp, że nawet nie był w stanie już wychowywać swojego dziecka. Nie?
Tak.
Bo tam nie ma motywacji, tam nie było niczego.
Dokładnie. I postanowił było wrócić do korzeni, czyli do znowu korzeni, zająć
tak,
się nurkowaniem.
Bawić się czymkolwiek, tylko po prostu, wiesz, to ja troszeczkę widzę jak taki heroinista, który brakuje motywacji już do ćpania tego, to szuka czegoś innego. On sobie poszedł w jego
no, wiesz
nowe
co?
Znaczy, wiesz, no hobby.
Nie zgodzę się z tym, dlatego że on nawiązuje do lat dziecinnych, kiedy też nurkował.
No, spoko, no
i mam takie wrażenie, że
uciekał od czegoś.
No tak, ale że poszedł jednak w coś, co znał, nie?
No tak.
A Hera te wszystkie inne rzeczy, to jest jednak, wiesz... Pies szczeka, moi drodzy. A on jednak poszedł w coś, co znał. I jakby uciekł trochę pod wodę. By the way, w ogóle mam pytanie do ciebie, ty nurkujesz, czy nie?
Nie, wiesz co, nie szczególnie lubię snurkować, czy tak wiesz, po powierzchni sobie patrzę, co tam się dzieje.
No, ale masz właśnie, nawet snurkując, takie poczucie spokoju, jak jesteś na
dużo
wodzie?
Dużo większe. Jak się już uspokoi oddech, on zresztą o tym mówi, że jak się przebrnie ten moment taki, który jest trudny, no to faktycznie woda jest przyjemna i uspokaja, więc ja rozumiem, co on tam próbował sobie zrobić, wiesz, w głowie on szukał spokoju i pewnie go znalazł, no i znalazł tą ośmiornicę, która...
No, ty idziesz szybko do przodu, ja jeszcze nie chciałem o tym mówić w ogóle, nie? Właściwie to chciałem powiedzieć o tym, ja na przykład nurkuję i bardzo to lubię i to, co mnie zawsze w tym uderza, to jest właśnie ten spokój. Znaczy, że jesteś w tej wodzie i masz wrażenie, jakbyś był w przestrzeni kosmicznej, zupełnie innym świecie. I dlaczego tak jest? No głównie dlatego, że jesteś zupełnie wyizolowany od dźwięków. To znaczy, jakby nagle zanurzasz się pod tą wodą i jest taka przejmująca cisza, słyszysz tylko te momenty, w których przecinasz tą wodę. No ale co ciekawe, w tym filmie tak nie jest właśnie, nie? Bo jakby to, na co chciałbym ci zwrócić uwagę, to jest właśnie wykorzystanie dźwięku w tym filmie, nie?
No jest sporo, jest bardzo kreatywnie zrobiony dźwięk.
No tak, same kroki ośmiornicy, to jest w ogóle ciekawe, no, że są kroki ośmiornicy, nie?
No nie, ten dokument jest po konkrecie udźwiękowiony i to jest bardzo dobre, bo to się dużo lepiej ogląda, to prawda.
A zwróciłeś w ogóle uwagę, że jak film się kończy, to jest w ogóle rzadkie, nie? Że pierwszą osobą, która pojawia się w napisach, jest dźwiękowiec.
Mało tego kolorysta, który też nie jest jakby, tam, wiesz, jakby grono tak ludzi, które zostało wymienione jakby w sposób szczególny, jest bardzo wąskie. No to jest fajne, bo tam właśnie był montażysta, kolorysta, dźwiękowiec, operator i reżyser, koniec. Mhm. Jakby do widzenia. Ja jakby, i to jest super, bo jakby bardzo fajnie zamknęli grono ludzi, którzy tak naprawdę stworzyli ten film, że oddali jakby więcej z siebie.
Tak, ale ten dźwięk mi się strasznie podoba, bo on jakby naprawdę tworzy tą filmową rzeczywistość. Trochę to odbija od w ogóle dokumentu. Ja mam takie wrażenie, że ten film jest troszeczkę bardziej jakby fabularny w tym sensie. Ja ci zresztą powiem, nie wiem, czy kiedyś z tobą o tym rozmawiałem, że jak robiłem film Więzi i pojechałem z nim na festiwal, to wszyscy myśleli, że to jest fabuła, bo sposób opowiadania tego jest jakby dla ludzi jakby z, wiesz, z zachodniej Europy czy Stanów Zjednoczonych trochę kompletnie nieznany. Oni tak nie opowiadają tych dokumentów. I dla nich to było zaskoczenie, że osoby w tym filmie to nie są aktorzy, że to nie zostało napisane tak naprawdę.
W Stanach Zjednoczonych to też może zróbmy troszeczkę lekcji. To może złe.
O, pan profesor
słowo.
Mączka.
Nie, właśnie już się cofam z tego, co powiedziałem. Może nie lekcji, no ale tak. W Polacy troszeczkę inaczej robią dokumenty. To trzeba oddać. My mamy w ogóle zupełnie inny jakby korzeń, z którego wyrastamy w tych dokumentach, prawda? Powstało wiele lat temu taka nawet... nazywa Polska Szkoła Dokumentu. To nie jest budynek, żeby była jasność, tylko jest pewnego rodzaju nurt jakby robienia dokumentów. To jest taka hiperobserwacja. Nie wiem, czy jakby najlepiej wam to opisać. To jest
coś takiego... właśnie opisz, bo ja nawet nie wiem, o co chodzi.
No jak nie wiesz? No jak,
no jak nie wiem? No tak nie wiem, no właśnie.
Wiesz, to bardzo dobrze wiesz. Nie, no chodzi o to, że Polacy po prostu... mistrzowie polskiego dokumentu, takimi na przykład jak Kazimierz Karabasz, wychodzili z założenia, że postać trzeba... wyobserwować, nie? W sensie, że się po prostu cały czas obserwuje, że jakby nie ingeruje się w ten świat obserwowany. I przez to na Zachodzie, jak ludzie oglądają polskie rzeczy, wydaje im się, że to jest właśnie fabuła, bo u nich ta narracja dokumentalna, tak, cały czas piesek szczeka. U nich ta narracja dokumentalna jest właśnie prowadzona zazwyczaj przez narratora albo przez setki, czyli osoby, które występują w 100% na ekranie i dźwięku. A u nas wielokrotnie cały dokument buduje się tak, jak właśnie byście obserwowali czyjeś życie.
Tak, pojawił się pies, kolejny bohater naszego odcinka. No kontynuuj to, Tomaczku.
Ja już skończyłem. To jest fajne, ale no, na Zachodzie to rzadko się tak robi.
No i zresztą tutaj są takie, wiesz, przebiegi fabularne, no bo tak, właściwie na początku jest ekspozycja bohatera, jego problemu, to, że jest wypalony. Potem z kolei jest nawiązanie tej przyjaźni ze śmiernicą. Następnie przez upuszczenie soczewki do aparatu jest jakby ten moment taki, że ta przyjaźń przez chwilę, wiesz, jakby rozjeżdża. No ale, ale potem wchodzi bardzo duże napięcie w postaci ataku rekina, który atakuje tą ośmiornicę. I zresztą ja słyszałem, wiesz, zarzuty a propos tego filmu, że reakcje głównego bohatera są jakby zupełnie nieprawdziwe. No i pytanie mam takie do ciebie, jak ty na to patrzysz, nie? No bo tam jest dużo takich ujęć, w których jakby on jest nakręcony portretowo, przeżywa jakieś emocje, płacze i jak ty
raz
się z tym czujesz?
Płaczę.
Nie, nie, tam jest kilka razy, wiesz, takich, że on ma łzy w oczach.
No tak, no ale to jest takie ściśnięcie za gardło.
Znaczy... No właśnie, ale jak ty na to patrzysz? Dla ciebie to jest jakieś sztuczne, naturalne, takie, wiesz, na siłę? Nie, jak to czujesz?
Wykalkulowane.
W tym sensie, że tu bym to wsadził po prostu, jest mi to potrzebne?
Tak. Mhm. Jako sprytny dokumentalista, wiesz, dobra, to chciałem to na koniec sobie zachować, ale dla mnie ten dokument jest naiwnie piękny. Wiesz, o co chodzi? Jakby to jest, on jest taki słodziutko naiwny.
No bo on jest jak bajka Pixara, no i niczego dokładnie, więcej się
wiesz,
potem nie spodziewam.
Jeszcze przez to, że to naprawdę wytrawny dokumentalista, który zrobił wiele rzeczy i teraz kieruje kamerę trochę na siebie, no trochę na tą ośmiornicę.
To jest w ogóle jak taki Michael Moore trochę, nie? Bo to Michael Moore właśnie zapoczątkował te takie dokumenty, gdzie no, reżyser to... jest, wiesz, bohaterem,
tak,
nie?
Tam jest
aczkolwiek inna skala, nie?
Właśnie, inna skala i tam jakby, wiesz, ten
nie tematy polityczne.
W konflikcie z czymś. A tu jest takie opowiadanie o tej ośmiornicy i właśnie to, że pojawiła się oczywiście dowcip o Krystynie Czubównie, to właśnie takie, wiesz, sawanna, Kalahari, zebra biegnąca przez coś, nie wiem, tak, nie wiem.
Pamiętasz, drodzy nasze... rodacy, znajdujemy się właśnie 15 metrów pod wodą.
Pod wodą, tak. Jakby...
Na lewo widzicie piękny las wodorostów.
Jak byliśmy dziećmi, to w soboty po bajkach Disneya leciały takie dokumenty przyrodnicze.
Wiem, gdzie zawsze, się obserwowało... zawsze ucinałem sobie na tym drzemkę.
Dokładnie.
Wiem,
tak przez całe obserwowałeś życie takiego misia, tam mama została zastrzelona i tak dalej, tak się wzruszałeś tym. I ten dokument właśnie jest bardzo podobny, on jest taki naiwny przez to, bo jakby, tylko fajne jest w tej naiwności to, że jakby mniej naoglądany widz kupuje to i się tak fajnie, lekko emocjonuje tym.
No ale dlaczego właśnie?
No bo sprytny dokumentalista wiedział, jak to ułożyć.
No czyli jak?
Przed sekundą zrobiłeś bardzo krótki jakby opis całości i zawarłeś to jakby fabularny, co się dzieje, zawarłeś to w czterech zdaniach. Mhm. Taka prawda, że tam nic więcej się nie dzieje. No. Pan pływa, znalazł ośmiornicę, upadła mu zaczyna zbliżać się do tej ośmiornicy. Rzekomo trwa to 300 ileś dni, a tak naprawdę widzimy go nakręconego w 4 razy czy 5. I tych ujęć takich, co my możemy widzieć, które są faktycznie z tego momentu, o którym on mówi, jest jak kot napłakał.
Tam zresztą jest kilka ośmiornic w ogóle. No,
no właśnie. I wiesz, jakby... I to się nagle składa w taką no właśnie naiwną całość, wiesz o co chodzi, bo tych rzeczy, które się tam fabularnie dzieje, czyli właśnie znalazłem ośmiornicę, próbuję do niej podpłynąć, już mi było fajnie, ale upuściłem soczewkę i ona się na mnie obraziła i jej szukam, a później zaatakował ją rekin, prawie się przekręciła, żyje dalej i później do końca już jesteśmy przyjaciółmi, no ale że ośmiornica żyje krócej od człowieka, no to było oczywiste, że będę obserwował.
A właśnie to od razu mam do ciebie pytanie, bo ośmiornica żyje rok. Gdybyś ty miał żyć przez rok, to co byś zrobił?
Żebym jak ta ośmiornica.
Ja bym się przez chyba 11 miesięcy zastanawiał, co mogę zrobić z tak małą ilością czasu, a potem zostałby mi tylko miesiąc.
Znaczy widzisz, no ale właśnie o tej naiwności mówię, że to jest, ten dokument jest tak prosty w swojej formie i właśnie poprzez to,
ale że... to jest jego zarzut? To jest twój zarzut?
Nie, czy że... właśnie mówię, że on jest taki uroczo naiwny. Wiesz o co chodzi? Że to jest taki właśnie na po niedzielnym obiadku, żeby usiąść z dziećmi i obejrzeć sobie film.
No dobra, czyli uważasz, że jakby jest przereklamowany?
Tak.
Bo? No bo dlatego, że jest naiwny?
Tak. Wprost. Nie, no wiesz, nie kupuję
ci...
tego. No.
Znaczy ja powiem
dla mnie
ci...
ten film jest... Poczekaj, tylko może skończę. Dla mnie ten film jest zupełnie o czymś innym. Właśnie to, co... Że jakby... Wypalony filmowiec próbował znaleźć cokolwiek i znalazł, i było mu fajnie. Ja wierzę w jego emocje, które przeżył wtedy, kiedy to się wydarzyło, nie wtedy, kiedy nagrywał ten wywiad. O.
Znaczy, dla mnie ten film jest o dwóch rzeczach. Pierwsze to jest uzależnienie, od którego niby próbujesz uciec, a zawsze w nim jesteś, czyli to, że nie chcę robić filmów,
a
jednak je robię, po czym na końcu i tak mówię, że najtrudniejsze w kręceniu tego filmu to był kontakt z bohaterem i ta ciągła chęć podążania i konieczność za tą ośmiornicą.
Tak, tam jest taki właśnie dysonans, że facet mówi, że był już tak wypalony, że już miał nawet problem z wychowywaniem swojego syna, po czym znika na rok z życia tego syna, żeby kręcić ośmiornicę.
Ale wiesz, akurat...
No wiesz, jakby z punktu widzenia prostych informacji mniej więcej tak to wygląda.
Owszem, ale akurat wiesz co, z tym to ja nie mam problemu, bo uważam, że to jest taki wyznacznik filozofii, że żeby zrobić krok do przodu, to trzeba zrobić najpierw krok do tyłu, nie? Więc jakby
no jasne, szczególnie,
ja z tym nie mam problemu.
Pojawia i to bardzo istotny sposób, tylko właśnie dlatego ja mówię, że dla mnie to jest takie... No,
znaczy,
ładne, ja, ale trochę za proste i naprawdę duże uproszczenie jest.
Ja powiem ci, zawsze się tak zastanawiałem, ponieważ lata praktyk z dokumentem mi pokazały, że zrobienie pełnometrażowego dokumentu, który przykuwa uwagę widza od początku do końca, jest prawie niemożliwe. To się naprawdę rzadko dzieje. Bo jakby dokumenty mają w sobie coś takiego, że ich metraż jest stworzony pod jakieś do godziny czasu maksymalnie, a zazwyczaj takie 50 kilka minut to już jest maks. Przy czym to zawsze mnie rozbawia, jak zawsze robię jakiś dokument i pierwsze takie wersje montażowe mi wychodzą po jakieś 70-90 minut i każdy z moich reżyserów się ekscytuje, że zrobi pełnometrażowy dokument kinowy. Ja mówię, słuchajcie, i tak jakby na końcu to będzie znacznie krótsze. Ale tu jakby zastanawiałem się, no bo od razu jak odpaliłem, wiesz, ten dokument, to spojrzałem na timing i patrzę tam chyba 70 minut, to ma jakoś tak...
20,
coś takiego. No i zastanawiałem się, gdzie będzie ten punkt mielizny, nie? No i okazuje się, że dokładnie w 50 minucie, czyli w tym newralgicznym punkcie, zaczyna się ni w 5, ni w 9 z historii bohatera i jego relacji z ośmiornicą Krystyna Czubówna.
No tak,
bo po pierwszym ataku, rekina zaczyna się informacja o tym, jakiego rodzaju gatunek jest to ośmiornicy.
To nawet jest później jeszcze.
Nie, to jest właśnie mniej więcej ten czas, nie? I jakby zaczyna się penetracja tego świata pełnego, wiesz, wodorostów. Bo jakby to się tak trochę, wiesz, nie przystaje do tej historii, nie? Bo ja miałem takie wrażenie, że okej, no może trzeba to wsadzić, ale już jeżeli w ogóle to gdzieś na początku, bo właściwie po co dalej, nie? I oczywiście są tutaj te, wiesz, próby pod tytułem, że tak, no wsadzimy to, z drugiej strony przygotujemy przeciwnika, który wiadomo, że się później pojawi, no bo jak pokażemy, że rekin atakuje po raz pierwszy, to wiemy, że na pewno zaatakuje po raz drugi, nie? To jakby no, takie pewne, wiesz, prawidła filmowe, nie? Natomiast jakby... Ja miałem problem z tym, że po pierwsze no, czuć, że to są szwy i że jakby ta ośmiornica to jest kilka tych ośmiornic tak naprawdę, a więc jakby ta cała historia jest trochę stworzona.
Największy szef to dla mnie jest już ta malutka ośmiorniczka, która i wiek się i rozmiar zgadza, że to mogą być jej potomek i tak wiesz na tej dłoni, mówię tak, o kurwa, przepraszam, ale to już jest tak dokręcone.
No wiesz
o co chodzi. Właściwie, Bo mnie to naiwność irytuje w taki sposób, że jeżeli ktokolwiek dotknął materii dokumentu albo obejrzał ich odrobinę więcej, to przepraszam, ale dokument to właśnie, to jakby przestańmy udawać, że to naprawdę był rok obserwacji, że to była tylko jedna ośmiornica. Wiesz, ta naiwność mnie irytuje w tym dokumencie.
Tak, ale ja tu gdzieś miałem takie poczucie, że to jest właśnie takim...
Tam się, przepraszam ci,
przerwa. Jest pełno tej mitologii amerykańskiej, nie?
Jak tak, to, ale jak popatrz, to oni się nawet przestali pieprzyć z tym, że ten facet był tak samo ubrany na wszystkich przebitkach. No wiesz, że to jest dwa wyjścia jego w to morze. No jakby, mówię, tych prawdziwych...
Ale z drugiej strony zobacz, spójrz na to w ten sposób, że to też pokazuje, ile montażem można rozciągnąć rzeczywistość, nie?
Absolutnie. Masz, ale wiesz, no to jakby technologia przyszła jakby z pomocą,
wiesz,
tak?
Co, no tak, ale spójrzmy na to, nie wiem, z perspektywy, wiesz, fabularnej, nie tylko dokumentalnej, nie? I nie wiem, przychodzą mi do głowy, wiesz, takie filmy jak dawno temu Na Dzikim Zachodzie, nie? Gdzie jakby początek tego filmu w dzisiejszych czasach byłby opowiedziany w 2 minuty, czyli jakby pojedynek 3 rewolwerowców na, wiesz, stacji kolejowej, a jest rozciągnięty do 25 minut. I ja się zastanawiałem, jakie rzeczy, wiesz, reżyser tego filmu mu wymyśli, żeby jeszcze wydłużyć tą akcję. No i jakby oczywiście pojawia się słynna mucha, która siada tam komuś do nosa, ale powiem ci, że jakby ta ilość spojrzeń, która się pojawia w tym filmie i ten rozciągnięty czas jest dla mnie zupełnie abstrakcyjna, nie?
No
ja
się zastanawiam, wiesz. Się tak nie opowiada, nie? To jest inna sprawa.
No tak, ale siłą...
Nie miał percepcji.
Tak, ale siłą rzeczy to też to wszystko jest rozciągnięte, no, bo ja się zgodzę, że jakby...
No, ale o tym przecież, to tak. 5 zdań opowiadasz, o czym jest ten film.
Tak, powiedz. Ale chodzi mi o to, że jakby to jest jeden godzinny nagrany wywiad tak naprawdę z nim, który to być może...
Precyzyjnie przygotowany, bo ten facet jest sam ze swoim...
Znaczy, słuchajcie...
Co ma powiedzieć.
No. Prawda też jest taka, że najprawdopodobniej, bo tak się zazwyczaj robi, przy takiej ilości materiału, gdzie bohater jest narratorem i się wypowiada, to po prostu montuje się z tego bardzo jakąś solidną wersję, a potem te braki, których po prostu... No wiadomo, ponieważ nie ma scenariusza, to też nie można pewnych rzeczy tak do końca przewidzieć, się po prostu dokręca i jakby wsadza, nie?
No tak,
I to funkcjonuje jako rzekomo ta całość.
No tak, to się tworzy, dlatego tak. Jakby mistrzem dokumentu zawsze jest dobry montażysta, prawda? Jakby, bo to właśnie jest tak, że oni to sobie jakby wymyślili ten film i bardzo precyzyjnie go przeprowadzili i mając jakby zaprzęgniętą bardzo dobrą technologię i do tego dużo wiedzy, dlatego tak łatwo im to poszło. Popatrz, stary, no jak dla mnie to jest naprawdę nakręcone w chwilę, i dobrze przygotowane i tak naprawdę ja najbardziej ubolewam nad tym, że tych prawdziwych zdjęć z tych momentów, o których on mówi, tam jest jak kot napłakał.
No, jakbyś miał tak strzelić, po czym ty to właściwie rozpoznajesz, nie? Dla kogoś,
po
kto jakby...
pięknych ilości dronów, które jest tam nagranych, pięknych podwodnych zdjęciach, które mówią o tym, że jest dodatkowy operator. Czyli jeżeli facet opowiada, po pierwsze, jeżeli facet opowiada w osobie pierwszej o tym, że coś obserwował, a my widzimy go obserwującego, to znaczy, że tam jest jeszcze trzecia osoba.
No wiadomo, że tak, no szczególnie, że tam masz dużo panoram kamerą, nie? Więc
właśnie,
jakby się
mówię, że
ktoś
to jest tak
to
słodko naiwne. No jakby, jeżeli ktoś już zdobędzie tą tajemną wiedzę, że jeżeli obserwujemy kogoś przez kamerę, to znaczy, że za kamerą jest jeszcze dodatkowy człowiek, to w takiej sytuacji ten dokument.
Ale co, według ciebie zabija to pewnego rodzaju intymność między tymi postaciami,
zabija,
czy że
dlatego,
co?
Bo to jest dobrze przeprowadzone, tylko dlatego ja mówię, że mnie to trochę irytuje, bo to jest takie słodziutko naiwne, a on jeszcze próbuje tą naiwność zbudować, że w takim intymnym.
Aha, czyli żebym dobrze zrozumiał, twoim zarzutem trochę w stosunku do tego filmu jest taki, że on jest taki jak playbook, nie? Czyli od początku do końca jakby poprowadzone zgodnie z regułami
absolutnie
sztuki, pięknie. Nic nie ma takiego, co by cię jakby gdzieś powiedziało, okej, wyprowadziło mnie to w taką stronę, że jestem zaskoczony.
Absolutnie. Właśnie po pierwsze, że to jest jak podręcznik. Po drugie, właśnie taki jeszcze naiwny, taki w dzisiejszych czasach, co to już tak...
Ale nie miałeś właśnie tego poczucia, co ja, że to jest właściwie pewnego rodzaju infantylna bajka a propos jakby ponownego nawiązania kontaktu z naturą i ucieczki od tego,
no,
wiesz, pędu
tak,
świata,
też.
Nie?
Też, dokładnie.
Że właściwie to jest trochę historia o tym. No i ta ośmiornica, no wiesz, jakby...
Wiesz, też przede wszystkim strasznie naciągane jest to, czego ta ośmiornica rzekomo go nauczyła.
Znaczy, no niczego go nie nauczyła zbytnio.
Znaczy facet po prostu potrzebował, jak mógł też pójść na jogę, no wiesz.
Oj, nurkowanie jest znacznie lepsze niż
joga. Ale wiesz, jakby... On wrócił jakby do rodziny, jakby na nowo zaczął się cieszyć swoją rodziną i tak dalej. Ale tego go naprawdę nauczyła ta ośmiornica. Wiesz, jakby to też jest... Ja wiem, że teraz się czepiam, że to jest strasznie upraszczające, chcę to strasznie
uprościć.
Nie,
ale ja to jak najbardziej rozumiem, że jakby sam tytuł jest mocno dydaktyczny. To jest zresztą walka, stary. Powiedz mi, czy jak robisz jakikolwiek film, to nie masz tego dylematu, że gdzieś pod koniec pojawia się to jedno zasadnicze pytanie, jaki to ma być tytuł i jakby wszyscy zaczynają dumać po prostu, wiesz co.
Zresztą pamiętasz, to jest wielokrotnie jest dowcip później, jak się w montażowni wymyśla tytuł dokumentu, nie? Że...
Stary, wiesz, jak właśnie więzi się miały kiedyś nazywać? Zdzisław i Barbara, nie?
Zdzisław i Barbara.
Chwytliwe te...
Piękne na plakacie.
Czyli tu mogłaby być Ośmiornica i Craig, nie?
Tak, tak, tak. Nie, no bo wiesz, tutaj My Octopus Teacher jest nośne i takie zachęcające, a wiesz, moja przyjaciółka Ośmiornica już tak, no nie wiem, zoofilię my wjało. No wiesz, o co chodzi? Jakby... Tu się dużo pięknych rzeczy, no mówię, to jest coś takiego jak...
Znaczy, że...
O, wiem, przepraszam. No? Leni Riefenstahl była cudowną dokumentalistką, tak? Jakby zapchnięta w machinę propagandy III Rzeszy, stworzyła obłędne dwa dokumenty, a później jak się zorientowała Dziocha, że to chyba robiła coś złego, to teraz będzie obserwować delfiny i te delfiny też były piękne. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Jak ktoś jest sprawnym dokumentalistą, to zawsze wybrnie z takiej sytuacji. I tu mam takie poczucie, że sprawny dokumentalista w bardzo prosty sposób zrobił sobie kolejny film, który znaczy, dla mnie nie jest aż tak nośny, żeby nagle się nim zachwycać, moim zdaniem. Mówię, niedziela, 14 po obiedzie z dziećmi, super film.
Wiesz co, znaczy ja ci powiem, że ja się na przykład przy tym bardzo dobrze zrelaksowałem.
Znaczy,
ja powiem ci, że kilka razy się wzruszyłem i uważam, że to jest jakby duża zaleta tego filmu, bo ja naprawdę gdzieś potraktowałem tą Ośmiornicę jako bohatera i ja na przykład nie miałem takiego problemu, że te jego jakieś reakcje, chociaż ja wiem, jak to się robi, nie? Ale że jakby mam takie wrażenie, że to są jakieś strzępy doklejone na siłę. Nie, ja odczuwałem, że rzeczywiście tak, facet jest, wiesz, zaprzyjaźniony z tym zwierzęciem. To mi się podobało, aczkolwiek ja nadal nie uważam, że to jest jakiś temat na godzinny film. Jakby to nadal jest ta klątwa pod tytułem właśnie zrobienie pełnometrażowego dokumentu. Jeżeli ktoś z was widział taki dokument, który jest dobry i trwa powyżej 60 minut...
A nie, no to ja wiesz, jakby z rękawa ich jest mnóstwo, tylko...
Mnóstwo ich nie jest, nie?
No dobra, może to przesadziłem. Są, ale ten nie jest taki.
Tak, tak, ale to są dokumenty, które można policzyć na palcach jednej ręki właśnie ze względu na to...
A Ikar?
Jeden.
No nie, no Ikar, Ściana Wschodu, czy tam DOS. O Jezu, będziemy naprawdę teraz...
Dawaj do 10.
Do 10? Znaczy to jest Mokument, nie wiem, czy pamiętasz ten na Camera Image, The Impostman, czy jakoś...
Trudno to nazwać, tak, ale Mokument...
Zajebiste to było.
Ale Mokument nie do końca, wiesz, jest dokumentem, nie?
No tak. Takim znaczy klasycznym. Oni do dnia dziś się nie przyznają do tego, że to jest fikcja, nie? Jakby... Nie, no Jurku, przesadzamy, przesadzasz, mnóstwo dokumentów
nie, ale mówić...
dobrych. Ale ja rozumiem, co chcesz powiedzieć, że jakby zawsze jest trudne tak długo to oglądać i żeby tam było na tyle materiału. To jest prawda, nie ma... Ten dokument jest fajny, żeby komuś pokazywać, jak wygląda rzetelnie, dobrze zrobiony po Bożemu dokument. Taki by the book dokładnie. Jakby tam jest kropka w kropkę.
Znaczy wiesz, ja oglądając ten film miałem wrażenie, że to jest taki, wiesz, naiwny ukłon w stronę ekologii, nie? To jest trochę coś, co robi James Cameron w swoich filmach, wiesz, w Awatarze na przykład, czy no
popatrz,
w Otchłani.
Sam mówi, że już któryś raz też mówi, że coś jest naiwne tam i tak dalej.
Nie, no bo wiesz, bo chodzi mi o to, że jakby ten film się nie wznosi, że nagle ma jakąś taką gdzieś rodzynkę, która powoduje, że jesteś gdzieś dalej, nie? Jakby
nie, zupełnie
tego nie ma, nie? Jakby, nie wiem, no to zastanówcie się oglądając to, bo może to ja mam takie zboczenie, że już oglądając ilość tych filmów po prostu olbrzymią, no to jakby siłą rzeczy mój umysł zaczyna pracować pod tytułem co będzie dalej i jak za szybko znajdzie, to po prostu nie wciąga się w film, bo mam wrażenie, że znaczy, po prostu no, to jest trochę jak opowiedzenie dowcipu, które
tak,
na końcu nie jest śmieszne. Nie?
Wiesz, ty jesteś bardzo sprawnym dokumentalistą, montażystą dokumentów i wiesz, jakby ty doskonale już jakby pewnie odpalało się, to wiedziałaś całą konstrukcję, no bo ona jest opowiedziana jakby na początku.
Tak, wiedziałem, że na końcu będzie na przykład klamra, nie? Czyli
no,
jakby to samotne wyjście i rozmowa o synie w ocean, a potem grupa w oceanie,
tak,
która będzie właściwie jak ta
takie, no...
ośmiornica, ponieważ ona spowodowała to, że jakby jesteś no, bardziej proekologiczny, nie?
No właśnie dlatego mówię, że to bardzo po Bożemu, bardzo książkowo, ale i takie na tu i teraz, żeby sobie potrzebuję filmu, żeby sobie poglądać piękne ujęcia, świetnie udźwiękowione, to ten film jest boski, absolutnie.
Tak, ale on jest pewnego rodzaju, też mówię, dobrą nauką, żeby sobie zobaczyć, czym różni się taki reportaż przyrodniczy od jakby próby podjęcia opowiedzenia historii, gdzie jest bohater, są jakieś punkty zwrotne.
No tak, to prawda.
To jakby czegoś takiego nie ma, nie? Bo w perspektywie kina, wiesz, takiego przyrodniczego, to właściwie trudno mówić, że tam jest jakiś bohater, tam jest pewne zbiorowisko, a bohaterem to jest bardzo często Krystyna Czubówna przez jej głos, czy Richard Attenborough.
Tak, tak, ja pamiętam takie z dzieciństwa właśnie, jak się obserwowało Rodzinkę Niedźwiadków, nie? I tak dalej. Nie? W sobotę. Nie, no tak, no w sobotę po Disneyu leciały takie rzeczy, to jest, tam oglądałem. No ale to było dla mnie takie właśnie lekko wspominkowe, że tak sobie to oglądałem i tak mówię, o tak, dawno takiego dokumentu nie widziałem. Tak, dokumenty przyrodnicze w ogóle ostatnio dosyć też rzadko tak mocno się przebijają. Nie, ale no powiedziałbym tak, ktoś chce sobie odpocząć i mówię, zobaczyć piękne zdjęcia.
Ale powiem ci, że ta nocna sekwencja, jak jesteś przy ładnych zdjęciach, to powiem ci, że to był dla mnie pewnego rodzaju oddech, wiesz, to pływanie w tym lesie.
No ale
w tym
to zaciemnie... dlatego ja też powiedziałem, że temu reżyserowi bardzo łatwo było zrobić ten film, bo mu technologia poszła jakby.
Tak, ale to jest w ogóle niesamowite, powiem ci, nie, pewnie też zwróciłeś na to uwagę, jaka niesamowita jest ekspozycja teraz pod wodą, nie? I to, wiesz,
cudowna, absolutnie, tak. Dlatego mówię, że jakby, wiesz, sprawny dokumentalista plus parę złotych na dobry sprzęt i no to się nie mogło wizualnie nie udać.
Parę dolarów dobrych na ten sprzęt.
Ale wiesz, też niedużo, stary, no przecież ten film to nie śmierdzi, to nie jest jakiś, co to jest, dobra kamera zapakowana w coś podwodnego, akwalung.
Chyba, że się zdarzyło, że kamera, mój drogi, utonęła. Pamiętasz naszego przyjaciela, który robił film fabularny z Redem, gdzie była scena z lokomotywą i kamera wisiała na kranie i zapomniała się unieść i lokomotywa wjechała w tą kamerę.
Unosiła się tylko za wolno.
Za wolno, no tak, tak.
No. No, takie było po kranie i po tym. No tak. No, takie
ja zresztą, nie chwaląc się, ostatnio na swoich super wakacjach nurkowych utopiłem dwa telefony, dosyć drogie, więc jakby można, nie?
Można. Nie, no stawiam na to, że oni nie utopili, ale to też nie było, wiesz, to nie była wyprawa trzyletnia na Grenlandię i tam życie, wiesz, co by mega kosztowało. To jakby on to kręcił w okolicy swojego domu.
No dobra.
Wiesz, jakby strasznie to proste.
To muszę zadać ci pytanie. No znowu, już żeśmy kiedyś to przeprowadzali, ale to mnie ciekawi. Jak widziałbyś na przykład jakiś jeden wątek, jeden element, który by to uzdrowił i na przykład wyniósł to gdzieś dalej, nie?
A nie, to się nawet nie sile tutaj. Znaczy nie, no bo wiesz, jakby to ja nie, żeby była jasność. Ja troszeczkę się pastwię nad tym filmem, ale to też nie jest tak, bo pastwię się troszeczkę, bo jakby rozszerzam temat, ale to jest dobry dokument, bo tak jak powiedzieliśmy, on jest jak książkowy i tam się wszystko ze sobą zgadza, tylko jakby rozkminiając to na czynniki pierwsze, to właśnie coś chciałem, żebyśmy widzieli, że to na przykład z czego to jest złożone.
To ja ci powiem.
Ale co? Żeby to trochę uzdrowić, stary, to przede wszystkim nie ten temat.
Znaczy dla mnie to ten temat, ja ci powiem, co według mnie oczywiście, możesz się zgodzić, nie zgodzić. Dla mnie tak naprawdę to od połowy filmu powinien wejść syn. I to powinna być historia o tym, jak ojciec wpuszcza, wiesz, syna w swój świat.
A no może.
I jakby to by było dla mnie ciekawe, nie? Szczególnie, że jakby ten film się zaczynał o relacji właśnie z dzieckiem i właściwie jej braku,
masz rację,
nie?
Przepraszam. Tak, bo to jest rzecz, która mnie najbardziej boli, bo to na początku powiedziałem, masz rację, dziękuję. Sprowadziłeś mnie na dobre tory. Tak, ten film kuleje z jednego powodu, bo wychodzimy od punktu, który znika na cały film. Czyli ten film był o tym, że ten facet był w jakimś kryzysie, a nagle staje się filmem o tym, że zapomnieliśmy o tym, że on był w kryzysie i pod koniec on sobie ocknął, że już nie jest w tym kryzysie.
Znaczy, żeby była jasność, właśnie na tym polega jakby arka postaci, czyli jej droga na przestrzeni pewnego problemu, którą postać chce rozwiązać, że ona ją rozwiązuje przez cały film i dopiero gdzieś na końcu jakby to rozwiązanie jest takie, śmakie czy inne, nie?
No tak,
a tu właściwie to rozwiązanie następuje po ekspozycji, czyli jakby facet jest wypalony, cudownie wypłynął na ocean, już w ogóle wszystko jest super, nie?
No tak, wypłynął na ocean, jeszcze tak sobie fajnie pływa i nagle znajduje tą ośmiornicę i no, już, tak? No to mówię, no ten film idzie opowiedzieć w pięciu zdaniach.
Kurczę, czyli chcesz mi powiedzieć, że tak łatwo dostać Oscara, to może też coś zrobimy.
Nie, nie tak łatwo dostać Oscara,
no, ale
jednak
on go dostaje.
Nie mieszkasz w tym miejscu. Znaczy widzisz, bo to ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało aż tak źle, chociaż dobra, niech tak brzmi. No, strasznie prosto było mu zrobić ten dokument. Ziomeczek mieszka sobie w pięknym, bajecznym miejscu, nurkuje, ma umiejętności, jeszcze do tego zrobił naście.
Ale to chcesz mi powiedzieć, że powinien być męczennikiem, tak nie, za polską sprawę ale, na przykład?
Nie, ale wiesz o co chodzi. Jakby, no brawo, zrobiłeś kolejny dokument, ale To chyba trochę tak, że nie miał konkurencji w tym roku. No nie wiem. No
co, bo, że konkurencja była słaba?
No na przykład. No nie wiem, bo ten dokument, no stary, jak zobaczyłem parę lat temu Ikara, który też produkcji Netflixowej, który też dostaje Oscara, no to sorry, Ikar kopał mi dupę. To było coś takiego, że i bohater, i informacje, i to, co jest obserwowane, to absolutnie miażdżyło, wiesz, że jakby nie wierzyłeś w to, co oglądasz. To było wstrząsające. Wall of Dust, czy jakoś tak, to taki o wspinaczce dokument, też Netflixowy, o grupie, która się spina i szuka nowej drogi poprzez ścianę, której nikt nigdy nie zdobył. Tą stary, no po prostu mrozi krew w żyłach ten dokument. A tu ośmiorniczka, no stary, no to jest naiwne, no po prostu.
No to ja nie mówię, że tak, wiesz, że nie. Znaczy.
Dokument szyty dla wytwórni, czyli Amy, tak? O Amy Winehouse. No stary, no ja ryczałem na tym dokumencie.
No ale wiesz, to tutaj się pojawia pytanie...
O, dalej. Chciałeś dokumenty pełnometrażowe.
Dawaj, wal.
Speak to me Marlon, o Marlonie Brando, zapisy jego, zapisy rozmów podczas hipnozy, zajebisty dokument. O Kurcie Cobainie ten rysowany, taki animowany dokument, doskonały. Wiesz, jakby jest mnóstwo świetnych dokumentów, które wykraczają poza, jakby rozszerzają spektrum, jakby mówią o milionie rzeczy, a to jest strasznie prosto i strasznie...
Wiesz co, no bo jakby tu się pojawia też takie pytanie, jak to się dzieje, że filmy dostają Oscara i akurat w przypadku kina dokumentalnego to jest bardzo często mocno przewidywalne, to znaczy jest jakiś temat, który jest mocno bieżący na świecie i silnie eksplikowany i jeżeli akurat w tym danym roku, kiedy ten temat istnieje po prostu na świecie, film dokumentalny, wiesz, go dotyka, jest nominowany do Oscara, to po prostu go wygrywa. I tak jest na przykład było z wojną w Syrii. Jeżeli ktokolwiek w apogeum tego konfliktu zrobił, wiesz, film o jakby wojnie w Syrii, to automatycznie po prostu wygrywał Oscara. Ponieważ teraz na czasie jest temat ekologii.
No ale ten film nie jest aż tak ekologiczny, Boże, no.
Ale ze stawki był najbardziej ekologiczny. No.
Okej, okay, no to pewnie dlatego. No ale widzisz, no to się tak, zgadzam tym, że to jakby polityka bardzo dużo gra rolę, no bo Ikar też wygrywał dlatego, bo jakby wszyscy byli wstrząśnięci skalą jakby dopingu.
W przypadku fabuł tego nie ma, nie? Aż w takim stopniu.
Nie, no nie wygłupiajmy się, są mega politycznie. No,
no nie, ale jakaś poprawność polityczna i tak dalej, ale nie mówię o temacie, nie? Że jakby to nie jest, no tak, nie, że temat nie, jest tu się bieżący. Zgodzę. No na przykład
no,
co?
No co, Catherine Bigelow za wroga publicznego. Wiesz, no, ten film zrobiony przez jeszcze kobietę, no. No to był jakby, już można było nie startować w konkursie. To było oczywiste, że on dostanie Oscara.
No tak, ale to bardziej było akurat no. Dlatego, że był dobry i był zrobiony przez kobietę, nie?
Aż tak dobry? Znam lepszy jej film, Fortepian, i jakby come on.
To nie jest Bigelow.
Nie Bigelow, o fuck.
Ale żeś teraz powiedział.
Ale, tak. No czekaj, a Wroga Publicznego kto zrobił? No Catherine Bigelow.
No, wróg numer jeden to się nazywa.
Numer jeden, no.
No tak, Catherine Bigelow była żona Jamesa Camerona, no tak, a fortepian zrobiła Jane Campion.
Jane Campion, Chryste panie, dwie panie.
Oj, pała. Siadaj. Na gołą.
Tak, o fuck, przepraszam.
Słuchajcie, nie wiem, to już wypada nam kończyć po prostu, nie? Bo Tomasz popełnił teraz takie faux pas, że aż ja chcę stąd wyjść, nie?
Do domu, tak, przepraszam, pomyliłem się.
No dobra, to skoro już żeś popełnił takie faux pas, to wyjdź z tego i postaraj się teraz zrobić jakiś koniec tego
jakiś
naszego
koniec?
Przedsięwzięcia. Podsumuj to ładnie.
Tak.
Tylko bez tego, wiesz, dydaktycznego tonu, nie?
A, nie, to ja nie umiem.
No, postaraj się.
Nie rozumiem, dlaczego ten film dostał Oscara. Musiałbym obejrzeć chyba wszystkie 5, które były nominowane, żeby bardziej się na ten temat wypowiedzieć. Mam poczucie, że jakiś pomyłka troszeczkę. Jest to ładny dokument. Można go obejrzeć właśnie na zasadzie, żeby zobaczyć coś, co jest pomiędzy przyrodniczym dokumentem, a czymś, co ma być czymś więcej, czy jakąś obserwacją bohatera. Cudowne zdjęcia, świetnie udźwiękowione. Po niedzielnym obiadku polecam.
No, troszkę wyższa szkoła jazdy niż jakby dokumenty przyrodnicze, więc
no tak,
można sobie zobaczyć.
Nie, żebym...
Swoją drogą zachęcam was bardzo ciepło, bo jakby wy wybraliście ten film, więc jakby siłą rzeczy chcielibyśmy powiedzieć dlaczego, nie?
Tak, no właśnie, jakby te osoby, które zagłosowały, mogłyby nam napisać.
Swoją drogą,
jeżeli kogoś obraziliśmy naszą, że ja zjechałem.
Bo wiecie, to jakby jest pewnego rodzaju taka sytuacja, że jakby wy to wybraliście, a z kolei jakby ten wybór zasugerował Tomasz, który postawił mnie przed faktem dokonanym, więc jakby...
No tak, ja powiem ci dlaczego, no wybierałem jakby dalej coś zrobić oscarowego, no to kurczę, dokument, nie rozmawialiśmy o dokumencie, ale byłem święcie przekonany, że nie wygra, ale no wiesz, to nie jest też tak, że czuję, że straciłem czas oglądając ten film. Ja się wczoraj drugi raz go oglądałem, jeszcze sobie specjalnie odpaliłem wieczorem na projektorze, to się bardzo dobrze ogląda, wiesz, to jest właśnie takie uspokajające, tak sobie tam on pływa, ta ośmiorniczka taka urocza, tak, wiesz, fajne rzeczy, bo nie wiedziałem o tym, że ośmiornica aż tyle rzeczy potrafi się zmieniać, nie, jak kameleony i kolory i kształty, super.
Wszystko jej odrasta, jak się
wszystko jej odrasta, tego też nie wiedziałem. Nie wiedziałem też, że żyje rok. No, dużo się nauczyłem, ale to takie miłe było, no.
Edukacyjnie tutaj rolę tak, widzę tak, trochę spełniło.
Sporo spełniło, aczkolwiek jeżeli
miałbym... A miałeś ochotę popływać potem, jak to zobaczyłeś?
Nie, chciałem już iść spać.
Powiedział Tomasz Mączka, nie? Romantyzm 100%.
Tak, tak, umarło. Nie, no, po prostu mówię, że wiesz, jakby biorąc pod uwagę dokumenty, które widziałem, nie oglądam za często dokumentów, ale właśnie porównując to do takiego właśnie Speak to Me Marlon, film o Kurcie Cobainie, czy o Amy Winehouse, czy nawet stare takie przyrodnicze, jak Mikro i Makrokosmos, no to wiesz, to były takie kurde tuzy. Ja czułem jakby wielkość tego filmu, a tu nie czuję tego. Jakby nie czuję wielkości. Oprócz tych pięknych zdjęć i takiego właśnie podręcznikowego podejścia do tematu, które jest super, bo dużo się można nauczyć, jak jest skonstruowany dokument, jeżeli ktoś będzie chciał to rozkminić, bo na tym przykładzie fajnie, ale tak poza tym to niewiele więcej widzę.
Słuchajcie, zadaliście Tomkowi trud, żeby obejrzał mój przyjaciel Ośmiornica.
Widzisz, ale,
znaczy, czego mnie nauczyła... Tak, czego mnie nauczyła Ośmiornica. Jakoś mi się to myli z tym przyjacielem.
No właśnie,
nie wiem,
bo to było, powinno się nazywać mój przyjaciel.
No właśnie. Jakby Tomasz to zrobił, a za jakby w następnym odcinku odrobi lekcję i opowie o filmie, o którym chciał opowiedzieć. Czyli
to, nie,
o...
to my chcieliśmy opowiedzieć, to już nie tutaj nie rób ze mnie.
Mam nie czarować.
Tak, nie czaruj, bo obydwoje chcieliśmy zrobić o tej animacji odcinek.
Co w duszy gra.
Co w duszy gra będzie.
Tak. Zresztą powiemy wam tu bez kozery, że w następnym odcinku będziemy kończyli pierwszy roczek. To już jest całkiem sporo. I jakby mamy w związku z tym pewnego rodzaju niespodziankę, malutki konkursik, także słuchajcie nas.
I śledźcie Instagram, bo pojawi się konkurs. Coś tam będzie w tym konkursie.
Tomasz już nawet wie co, ale nie chce powiedzieć. Nie?
To jeszcze nie wiemy, bo jeszcze nie zrobiliśmy tego.
Jak to nie? No już żeśmy o tym rozmawiali, więc to jest przygotowane, moi drodzy.
No, przygotowane jest. No.
Także ściskamy was serdecznie. Może Tomasz trochę mniej, bo musiał się natrudzić oglądając ten film.
Nie, ja się nie natrudziłem. Już przestań robić ze mnie takiego potwora. Zaraz będzie, że nie lubię. To nieprawda. Film się podobał, ale...
Zawsze jest jakiś ale. Właściwie zastanawiam się, kiedy Tomasz obejrzy jakiś film i powie, że fajny jest.
Ej, nie, no przecież już kilka razy tak było. No już nie rób ze mnie tutaj jakiegoś...
No widocznie moja starcza pamięć już tego przez...
No właśnie,
nie pamiętam.
Demencja.
Nie? Demencja po prostu. Więc wiecie, no niewykluczone, że nie będzie następnego odcinka, bo zapomnę go nagrać po prostu, nie?
Że witaminki trzeba Jurkowi kupić. Ja
tak, tak, tak. Także słuchajcie, moi drodzy, ściski serdeczne. Dziękuję, że jesteście z nami. Tomasz też bardzo dziękuję. I co? Widzimy się i słyszymy w urodzinowym odcinku.
Tak, już niedługo.
Ciao.
Na razie.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.